W studiu zapytany Jakub Maciejewski, dziennikarz, tygodnik, sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze, poprów pan sobie mikrofon.
Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór. Jest to nie pierwsze i być może nie ostatnie słowa pana Mariana Banasia, prezesa NIK-u dzisiejszego dnia. To dobrze, że prokuratura i ewentualnie niezawisły sąd zajmą się sprawą moich oświadczeń majątkowych i skrupulatnie wyjaśnią wszystkie wątpliwości, napisał w komunikacie prezes NIK-u. I co, panie redaktorze?
No sprawa zakrawa na porównanie do Janusza Kaczmarka, innego polityka w czasach pierwszego PiSu 2005-2007, nominata braci Kaczyńskich, no wtedy świętej pamięci jeszcze wtedy żyjącego prezydenta. To był człowiek w miarę zaufany, no i okazał się kretem, jak to się publicystycznie mówi, załatwiającym własne interesy poza wiedzą swoich politycznych współpracowników. No i Marian Banaś jest taką wpadką. Dzisiaj premier Beata Szydło napisała też, bodajże to był tweet właśnie, w którym apeluje o wstrząśnięcie tą sprawą, bo to kompromituje szersze środowisko. Na szczęście reakcja Zjednoczonej Prawicy jest taka, że no, oni potępiają to, nie bronią.
Tylko, czy nie za późno, tak? To jest tak, że oni nie wychodzą jak gang Olsena, że mają w środku kreta, którego pchają na ministra finansów, potem na szefa NIK-u, mimo że przecież wtedy było to działanie CBA, było to sprawdzanie oświadczeń, była ta wątpliwość.
Pojawił się oficjalny raport CBA, na podstawie którego zdecydowano się jakby potępić Mariana Banasia i oczekiwać od niego dymisji, bo
tylko
sam materiał...
Od kwietnia już była ta niepewność, można było poczekać, można było się zapytać.
Nie, panie redaktorze i wszyscy słuchacze, redaktor, który zrobił w komercyjnej telewizji materiał o Banasiu...
O tym w ogóle nie mówię.
Mówię, że nie słynie z rzetelności i wprost przeciwnie, zdarzały mu się oskarżenia, pomówienia niesłuszne, łamiące kariery polityczne. Gdyby, już prędzej byśmy uwierzyli baronowi Minhausenowi niż autorowi tego materiału, dlatego, no gdyby ktoś inny oskarżył prezesa NIK-u, to może by już wcześniej wywołało to głębokie wątpliwości.
Ale to jest tak, że jeżeli pan Bernard Kittel zrobił
Bertolt. Był taki agent sowiecki Bertolt Brecht, ale nie wiem, czemu mi się przypomina. Dramaturg niemiecki, a de facto agent Moskwy.
Nie idźmy, bo pan redaktor Kittel...
A to zbieżność imion przypadkowa.
Lubi się protestować o każdą...
Ale Bertolt Brecht nie żyje, nie zaskarży nas.
No ale, ale pan Kittel żyje. I lubi zaskarżać. No dobrze, tak znaczy pan Kittel zrobił materiał i to dlatego on się ostał, bo wszyscy powiedzieli, nie, jak Kittel zrobił materiał, to my teraz Banasia będziemy bronić jak niepodległości i się kończy właśnie tak,
znaczy,
jak się
powiem
kończy.
Szczerze, tak. Może to brzmi to jako temat trudny, dla niektórych może śmieszny. W tygodniku sieci Romuald Szeremietyw, który zna Banasia od dziesiątek lat, napisał tekst w jego obronie. To nie jest stanowisko redakcji, to jest stanowisko Romualda Szeremietyewa, choć jeszcze nie był uznany ten jakby werdykt CBA. Więc były podstawy, by Banasia bronić. Romuald Szeremietyw miał złamaną karierę przez fałszywe materiały na jego temat. Ci sami ludzie, którzy Banasia wzięli na wokandę wcześniej, łamali karierę Szeremietyewa. Dlatego były pewne obawy, zwłaszcza, że no drodzy państwo, zwłaszcza słuchacze Radia Wnet to wiedzą, że media komercyjne w Polsce są bardzo często, zwłaszcza te super mainstreamowe, najbogatsze, są zaprzyjaźnione z opozycją i zdarzało im się podgrzewać atmosferę, fałszować rzeczywistość, kreować rzeczywistość i organizować prowokacje, dawać kamery politykom, jak to było w przypadku Renaty Beger, żeby nagrywali rozmowy, organizować dosłownie operacje mające obalić rząd. Dlatego tak, faktycznie, po tym materiale komercyjnej telewizji można było mieć wątpliwości, to aby nie jest ustawka, jak było z urodzinami Hitlera.
Być może ten sam materiał nie był najbardziej wiarygodnym materiałem w historii polskiego i światowego dziennikarstwa, ale raport CBA już chyba jest poważną podstawą i poważnym kłopotem, także nie tylko dla pana prezesa Banasia, ale także dla całego rządu.
Nie wiem, czy całego rządu. Myślę, że skoro Marian Banaś był zastępcą ministra i wicepremiera Mateusza Morawieckiego w tamtym czasie, no to tutaj pojawia się podejrzenie o pewną nieostrożność w przypadku środowiska premiera dzisiejszego.
No wiemy, że Marian Banaś nie był związany z premierem. Wiemy, że raczej był taką opcją B wobec premiera. To raczej
ale był wiceministrem finansów.
Był, ale to jest tak, że tutaj decyduje organ polityczny i nie była to osoba, tak jak pan Tadeusz Kościński, obecny minister finansów, jest jak najbardziej człowiekiem pana premiera Mateusza Morawieckiego, tak Marian Banaś takim człowiekiem nie był.
Ja nie mówię, czy im był człowiekiem, ale mówię, że był zastępcą jego. Warto o zastępcach swoich dużo wiedzieć.
Tak, ale nie wiadomo, czy premier, a nawet prawie, że pewność, że premier nie decydował w 100% kto będzie jego zastępcą, bo o tym też miało swój ważny głos partia rządząca. No dobrze, teraz co zrobić z Marianem Banasiem? Czy Prawo i Sprawiedliwość wie, co zrobić, czy będzie teraz się motać z tym tematem?
Kiedy były zarzuty bardziej medialne wobec Adama Glapińskiego, no to rozmowa w sprawie jego rezygnacji nie bardzo pomogła, ale były to zarzuty medialne, to znaczy no, ten wizerunek prezesa NBP doznał pewnego uszczerbku. Tutaj w grę wchodzą poważne zarzuty. Poważne zarzuty, no bo zatajanie swoich dochodów. A w tym planie maksimum, no wybaczcie, drodzy słuchacze, no burdel w Krakowie, jakaś tam współpraca z tym, no to jest łamanie prawa i to w takim najgorszym stylu.
Dzisiaj gościem Popołudnia Wnet był Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, który powiedział, że są trzy elementy, w tym zatajanie majątku i zatajanie źródeł dochodu. Co wskazywało, że pan minister, pan prezes Marian Banaś miał także lewe dochody, co już jest całkiem ciekawą informacją, które dostawał w jakichś transzach. Odchodząc od pana prezesa Banasia, mam jego oświadczenie, że się cieszy, że jest postępowanie prokuratorskie, ale wcale się nie wybiera, żeby rezygnować z urzędu prezesa Najwyższej Izby Kontroli. To zostawmy sobie na jutro, pojutrze, po pojutrze.
To jednym zdaniem tylko podsumuję. Owszem, wpadka obozu rządzącego, ale reakcja jest mocna i jest szansa, że się obóz rządzący z tego wybroni.
To teraz przejdźmy do tematu, który jeszcze lepiej niż polską politykę bieżącą zna redaktor Jakub Maciejewski, tygodnik sieci Portal w Polityce, Telewizja w Polsce, czyli książki. Ostatnio przeczytałeś książkę kolejną, najnowszą książkę Wojciecha Sumińskiego, tym razem ze współautorstwem i pani doktor Ewy Kurek, ale także
Tomasza Budzyńskiego.
Tak, agenta Tomasza Budzyńskiego. W sensie nie to, że agenta TV, tylko że pracownika kiedyś służb specjalnych.
Z Lublina, z delegatury w Lublinie.
No i jak reakcję? Powrót do Jedwabnego, taki tytuł nosi ta książka.
Tak. I zapowiada, że zmieni nasze postrzeganie Holokaustu, co prawdą nie jest. Tu jest problem taki, ponieważ wielu czytelników Wojciecha Sumnińskiego odbiera krytykę tej książki jako w ogóle krytykę powtórzenia śledztwa w sprawie Jedwabnego. A to nie jest równomierne.
To nie jest i w ogóle krytyka Sumnińskiego, to trzeba mieć kawałek odwagi w sercu, bo od razu chór hejterów się rzuca na kogokolwiek, kto podważa ustalenia, prawdomówność i odkrywczość tez pana Sumnińskiego.
Oczywiście, że chcielibyśmy, aby śledztwo w Jedwabnem było rzetelnie przeprowadzone, a utrudniał to kunktatorski IPN w 2001 roku, utrudniał to prezydent Aleksander Kwaśniewski i koniunktura międzynarodowa to utrudniało. Oczywiście, że chcielibyśmy rzetelnego śledztwa, ale sprawa Holokaustu, czy w ogóle martyrologii, jest bardzo delikatna. I akurat Polacy powinni o tym dobrze wiedzieć, jak bardzo nie lubimy, kiedy nas się myli ze sprawcami. Tak samo tutaj trzeba dyplomatycznie, stanowczo, ale dyplomatycznie pewne rzeczy załatwiać. A ta książka niestety nie jest chirurgiczną precyzją, ale raczej takim siepaniem rzeźnika.
Ale tam jest coś tam nowego, bo mamy, to jest sprawa mordu w Jedwabnym, pogromu w Jedwabnym jest już bardzo silnie opracowana. Są tam tajemnice, są niejasności, nie ma ekshumacji, to wszystko wiemy, ale czy ta książka rzuca jakieś nowe światło, daje nowe informacje albo nowy kontekst?
O samym Jedwabnym nie daje. O samym Jedwabnym nie daje, to jest po prostu chwytne na tytuł. I jest to w dużej mierze powtórzenie tez Marka Chodakiewicza z książki jego o Jedwabnym z 2012 roku, a w kontekście międzynarodowym różnych organizacji żydowskich, także w Ameryce, jest to powtórzenie tez Normana Finkelsteina. Do czego się Sumliński w książce przyznaje, że korzysta z Finkelsteina, ale nie przyznaje się, że tezy są też z Chodakiewicza. Twierdzi razem z pozostałą dwójką autorów, że przekopali całe tomy źródeł, natomiast nie ma ani jednego odwołania do konkretnej sygnatury i nie wiemy...
Nie ma aparatu naukowego.
Nie musi mieć, ale choćby bibliografia na końcu. Natomiast...
A tej też nie ma.
Nie ma. Natomiast no, pewne rzeczy wykraczają poza taką uczciwą dyskusję. I tu mam na myśli wywiad, który jest tam zamieszczony, wywiad z Ewą Kurek, z panią doktor, która faktycznie tematyką żydowską się zna, na tej tematyce się zna, ale kiedy mówi, i to drodzy słuchacze, zwłaszcza zwolennicy Wojciecha Sumnińskiego, proszę wsłuchajcie się w to. Jeśli mówi, że getta niemieckie dla Żydów w ciągu pierwszych 2 lat były wymarzonym miejscem do życia i opiera to na podstawie kilku wpisów polityków żydowskich, którzy byli w Judenratach na przykład, tak, we władzach getta, to pomija setki tysięcy Żydów przymusowo wysiedlonych ze swoich domów, którzy musieli, setki tysięcy, jeśli nie miliony, musieli porzucić swoje miejsca i musieli zostawić swoją własność, mieli zakaz podróżowania i byli zamknięci w murach. Pomija też losy Żydów z zagranicy, których przywożono do Polski, także umieszczano w gettach, a na przykład z Wiednia, tak, z Austrii ich przywożono.
I taka zaludnienie było olbrzymie, tak? Getta to nie był raj na ziemi.
No a trochę tam jest, no, wymarzone miejsce do życia. Takie jest napisane i to opiera się na pewnej alienacji wspólnot żydowskich we wcześniejszych wiekach. I Ewa Kurek mówi, skoro się oni alienowali, to w getcie było im dobrze. I ta teza niestety może być podstawą do środowisk zagranicznych o oskarżenie tej publikacji antysemityzm. Więc jeśli chcą ci autorzy śledztwa w sprawie Jedwabnego, to czy takie tezy zbliżą nas do tego śledztwa, czy właśnie oddalą i ten temat zamkną?
Skoro tam nie ma niczego nowego, skoro nie ma nowych tez, nowych dokumentów, to po co ta książka powstała? No bo z reguły pisze się książkę po to, żeby, jeżeli jest się dziennikarzem, naukowcem, no, robi się coś z dobrem dla naszej wspólnej kultury, to po to, żeby dać coś nowego do naszej debaty publicznej. Ta książka, zdaje się, niczego nowego nie dodaje.
Tu oczywiście trzeba by historyków. Ja ze swoich źródeł wiem, że już grono historyków tę książkę czyta uważnie. Natomiast no, jeśli są faktycznie setki tomów archiwaliów, a nie ma podanych sygnatur, gdzie, w którym konkretnie dokumencie są dane cytaty, no to poszukiwania będą długie.
Bo może tu nie chodzi o prawdę, nie chodzi o prawdę o mordzie w Jedwabnym, tylko chodzi o zupełnie coś innego.
No tak, ja powiem w ten sposób, że bardzo nieprzyjemna była obecność środowisk Ruchu Narodowego i Konfederacji na wiecu 25 listopada w poniedziałek. Kolejne miejsce odmówiło Sumnińskiemu spotkania. Nie znam szczegółów, bo te głoszone przez mikrofon nie brzmiały wiarygodnie, ale odmówili mu miejsca i tam spotkanie promocyjne w Warszawie zamieniło się w pewien wiec, na którym padały słowa niestosowne. Znaczy, jeśli jeden z prawicowych publicystów, przypominając, że o Żydach się mówi, że starsi bracia, a potem mówi, pamiętajcie, że starsi bracia to też Kain, no to, a Kain był mordercą swojego brata, prawda, proszę teraz, niech wstanie ktoś tam, kto słucha naszej audycji, podniesie rękę i powie, to nie jest antysemickie. No, oczywiście to są takie drwiny, że no my lubimy Żydów, prawda, no ale nie, no taką retoryką nie przybliżymy się do prawdy w żadnej mierze.
Ale może się przybliżymy do podbudowy nowej formacji albo do wzmocnienia już formacji istniejącej, że to jest książka, która ma wymiar polityczny, a nie historyczny, nie publicystyczny.
Na tym wiecu, bo potem spotkanie się przeniosło na Foksal, gdzie już była dyskusja, ale wcześniej był wiec. Na tym wiecu zabrał głos też Grzegorz Braun i naprawdę nie na umysł człowieka o takim intelekcie były słowa, które wypowiedział po odśpiewaniu Roty, po strofie, że aż się rozpadnie w proch i pył krzyżacka zawierucha i powiedział, haha, ale czy to krzyżacka zawierucha? No w domyśle, prawda, że żydowska. I no takie żarty, prawda, tworzenie konstrukcji, że istnieje jakaś grupa, która przygotowuje plan na Polskę, no przepraszam. Przypomina protokoły mędrców Syjonu i pisma carskiej ochrany z XIX wieku. No przypomina, no kto czytał, ten wie, że niestety to jest podobne.
Ale też tobie przypominało to spotkania z zupełnie świeższej daty, czyli tworzenie się chociażby Ligi Polskich Rodzin, że to był podobny klimat, podobna atmosfera, podobne warunki.
Podobne warunki, no i podobni ludzie, to znaczy Ruch Narodowy był częścią tego nurtu, który Ligę Polskich Rodzin tworzył, a pisząc ten tekst, który wspominasz na portalu w polityce.pl, no miałem na myśli to, że być może bardzo wielu ludzi, którzy faktycznie chce dowiedzieć się prawdy o Jedwabnym, bardzo wielu ludzi może zostać cynicznie wykorzystanych. Ja nie mówię z nazwiska przez kogo, ale Roman Giertych zmobilizował narodowców po to, by potem wspierać parady LGBT i wielu ludzi mu wcześniej zaufało. I mam pewne obawy, że ten scenariusz jest przeprowadzany ponownie. Pod pozorem patriotyzmu, dbania i troski o polskie sprawy, niestety może być przeprowadzona niezła kariera polityczna ludzi, którzy nie do końca coś dobrego zrobią w sprawie, o której mówią.
Sam Wojciech Słomiński ma pewne trudności z swoją twórczością. Pamiętamy książkę, która politycznie zrobiła duże wrażenie, czyli Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, która potem okazała się być w dużych fragmentach po prostu plagiatem. To nie tylko opisów przyrody czy miejsca, ale same dialogi, które miał, czy słowa, które miał wypowiadać były prezydent Bronisław Komorowski, były wyjęte słowo w słowo ze sławnych kryminałów.
Jest formuła tej książki taka bardzo dowolna, więc jakby można się... Mówienie o kopiowaniu z Alistaira McLeana na przykład pewnych opisów, no nie jest tak mocne jak te zarzuty o, że brakuje źródeł, że nie wiemy, do czego się autorzy odnoszą, albo przeprowadzają zbyt pochopne tezy na zbyt skąpym materiale. I to, że tam no, McLeana, no dobrze, że klasyków było, nawet hipoteza, że Sienkiewicz z Homera brał pewne cytaty o walkach Kmicica, ale do czego zmierzam, że tu bym się nie czepiał, ale są inne poważne zarzuty. Staram się naprawdę spojrzeć na Wojciecha Sumlińskiego z pewnymi jego przewagami, bo on wiele przeszedł w starciach z byłymi oficerami WSI. Wiele przeszedł. To jest jego zasługa. Podjął się odważnie tematów z Bronisławem Komorowskim, z Donaldem Tuskiem. Prowadził pewne poszukiwania. I Bogu co boskie, cesarzowi to cesarskie. Sumliński w pewnych sprawach się zasłużył, ale teraz chyba się mocno zagalopował.
Ale z drugiej strony te książki, gdzie jest współautorem pan Tomasz Budzyński, ale dobrze pamiętam, zdaje się, są znacznie lepsze faktograficznie. To może przypadek, to może nie przypadek, ale tak się mówi.
Ale na 300 stron o samych sprawach polsko-żydowskich, o samym Jedwabnym i wokół tych spraw 447, ustawy 447, które autorzy trochę egzagerują, to na 300 stron jest może 50-60 stron stricte o tym.
Trwają teraz targi książki historycznej w Arkadach Kubickiego. Warto tam się udać i książkę historyczną kupić, czy taką wartą kupienia książką będzie Powrót do Jedwabnego. Tej trójki autorów, pani doktor Ewy Kurek, Wojciecha Słomińskiego i pana byłego pracownika służb specjalnych Tomasza Buzyńskiego.
Każdą książkę trzeba czytać krytycznie, rozważając, że autorzy...
Nie każdą trzeba kupować.
Nie każdą trzeba kupować.
Czy Jakub Maciejewski poleca zakup tej książki?
Jakub Maciejewski kupił tę książkę, opisał ją dla czytelników portalu w polityce.pl.
I opowiedział dla słuchaczy Radia Wnet.
I niech teraz po tym naszym wywodzie słuchacze sami zdecydują, czy chcą tę książkę kupić.
Powiedział Jakub Maciejewski, dziennikarz tygodnika sieci portalu w polityce i telewizji w polsce.pl. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Popołudnia Wnet.
Dziękuję bardzo.